Dzień dobry, witamy serdecznie w podcaście Jak być nie mogło, w którym będziemy opowiadać o tym, jak przedwojenna polska literatura fantastyczna i nie tylko wyobrażała sobie przyszłość i jej problemy i jak różne tematy pojawiały się wówczas, a są aktualne do dziś. Nazywam się Jerzy Stachowicz i jestem kulturoznawcą z Instytutu Kultury Polskiej.
A ja nazywam się Agnieszka Haska i jestem kulturoznawczynią oraz socjolożką pracującą w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
A dzisiaj będziemy rozmawiać o polskich koloniach, tych prawdziwych i tych wyobrażonych.
Właśnie, to ja mam od razu do ciebie nietypowe pytanie. Czy pamiętasz komiksy o Koziołku Matołku i Małpce Fikimiki?
Chyba teraz powinienem odpowiedzieć jak Kornel Makuszyński w wywiadzie radiowym ponad 90 lat temu.
A nie w Koziej Mowie?
Może i w Koziej Mowie, ale wracając do twojego pytania, nie dość, że pamiętam, to jeszcze czytałem nie tylko w dzieciństwie Koziołki i Matołki, ale też w wieku dorosłym.
No tak, bo to jest w końcu podcast naukowy, w którym rozmawiamy o różnych nieoczywistych tekstach, które czytają kulturoznawcy i kulturoznawczynie i które bywają kluczem do wyobraźni społecznej czasów minionych, ale też właśnie obecnych. I ten przypadek cyklu Makuszyńskiego i Walentynowicza o Koziołku Matołku i Małpce Fikimiki to jest bardzo ciekawy przypadek, bo odkryć tu można nie tylko taki temat opowieści o wyprawie do dorosłości, takim uczłowieczaniu tego, co nieludzkie, ale przede wszystkim właśnie wątek kolonialny. Zwłaszcza w drugim zeszycie przygód Matołka, kiedy tam na Bali on trafia do dzikich.
Do dzikich i to takich bardzo stereotypowych dzikusów, czarnoskórych ludojadów z nosami przekutymi takimi kolczykami z kości, o groteskowo powiększonych ustach, karykaturalnych rysach twarzy, spódniczkach z liści palmowych, którzy oczywiście co chcą? Chcą zjeść Koziołka Matołka. Właściwie to w wielu tych przygodach Koziołek Matołek ma paść ofiarą takiej właśnie kulinarnej żądzy zjedzenia koziołka, też trochę jako człowieka.
Tak, znaczy tutaj akurat w tym przypadku z opresji koziołka ratują małpy i zostaje królem małp. Chociaż na krótko. I zresztą w czwartej księdze on wraca do Afryki. Poniekąd historia się powtarza, bo on zostaje z kolei królem zwierząt. Tam organizuje mecz piłki nożnej oraz filharmonię, a na sam koniec no właśnie ludożercy, tudzież koziołkożercy chcą go wsadzić do kotła i wtedy z opresji też Matołka ratują łowcy zwierząt do ogrodów zoologicznych. Zresztą, jeżeli o małpach w ogóle mowa, no to właśnie mamy spin-off niejako Matołka, czyli Awantury i Wybryki Małej Mapki Fikimiki. To jest 36 rok. Ta historia jest odwrotna, to znaczy Fikimiki, ludzki towarzysz Goga Goga, w takiej cywilizacyjnej drodze wędrują przez Afrykę, żeby dotrzeć do Polski.
I do Gdyni.
Tak, a jak wracają, no to Goga Goga zostaje królem. Zresztą tam jest taka scena na samym końcu, w trzecim zeszycie, że zewsząd czarni biegną ludzie, krzycząc: Murzyn spadł nam z nieba, na twarz padli i wołają: jego królem zrobić trzeba. I on ma cylinder na końcu, zresztą czerwone buty. No i jego damą dworu jest najmilsza Fikimiki.
No właśnie, polski albo niepolski chłopiec, albo koziołek, tak, w każdym razie młody człowiek z Polski, który w Afryce zostaje królem. To chyba brzmi znajomo.
No tak, no, bo brzmi znajomo oczywiście, bo tą pierwszą taką programową opowieścią kolonialną dla dzieci i młodzieży jest oczywiście W pustyni i w puszczy Sienkiewicza. Zresztą Sienkiewicz, co wiemy po listach z Afryki, on odbył taką podróż do Afryki.
Walentynowicz też.
Tak, Walentynowicz, czyli rysownik Matołka i Małpki Fikimiki, też odbywał takie podróże kolonialne. Oni mają bardzo kolonialne spojrzenie na tą Afrykę i to trochę przelewają to kolonialne spojrzenie, a nawet bardzo przelewają to kolonialne spojrzenie na swoje utwory, szczególnie właśnie w tej postaci dzikiego, takiego dzikusa stworzonego, który jest stworzony przez kolonistów, który służy takich do wyśmiania, do w ogóle deprecjonowania tych afrykańskich kultur, takie legitymizowania tej kolonialnej obecności w Afryce Europejczyków jako reprezentantów pewnej oświeconej cywilizacji, który ma wyzwalać Afrykanów, ma ich prowadzić właśnie ku oświeceniu.
No właśnie, to jest ciekawe, bo i Sienkiewicz, i Walentynowicz byli w Afryce, a posługują się takimi stereotypami trochę, że czasami czasami trudno uwierzyć, że Walentynowicz właśnie widział to wszystko na własne oczy i no właśnie jest taki bardzo komiksowy, ale ja myślę, że tutaj warto trochę też nie tylko do wyobraźni, fantastyki, ale też do trochę do takich historycznych poszukiwań się udać, bo w ogóle trzeba zapytać, czy te wyobrażenia kolonialne, polskie, tak, to one gdzieś były tylko literackie, czy mają jakieś takie korzenie historyczne?
No tak, bo tutaj właśnie to jest ten wątek, że te kolonialne pomysły w polskim wydaniu, one się nie wzięły znikąd. To znaczy, to jest ta ekspansja zamorska, o której myślano w XIX wieku, widząc szansę na odrodzenie Rzeczpospolitej gdzieś indziej. Oczywiście to jest taka inspiracja z jednej strony postacią Benioskiego, jego przygotami Madagaskarze. Trochę mamy XVII-wieczną Kurlandię, to jest Jakub Kettler, który wykazywał kolonizacyjne zapędy, zakładając osadę Nowa Kurlandia na Tobago. No i, ale przede wszystkim to jest podróżnik Stefan Szolc-Rogoziński, który w drugiej połowie XIX wieku, on zresztą był przyjacielem Prusa, to jest dosyć istotne, on odbywa taką ekspedycję na Czarny Ląd, gdzie nabywa teren na wyspie Mondoleh w Kamerunie. Zresztą za dosyć niewygórowaną cenę. Bo
no
to...
w ogóle ta sytuacja, wyprawa Szolc-Rogosińskiego, tak, ona była dość właśnie między innymi za sprawą Prusa, była dość głośną wyprawą, tak, to znaczy mówiono o niej zanim on się udał tam i rzeczywiście to było coś takiego planowanego od razu jako wyprawa polska, Polaków.
Tak, zresztą Sienkiewicz też się wypowiadał, że znaczy on po pierwsze zachęcał do zrzutki, bo to była taka wyprawa zrzutkowa. Państwo zrzutkowe się nie narodziło ostatnio. Ale po drugie, Sienkiewicz deklarował, że dla tak zbożnego celu ekspedycyjnego będzie oszczędzał na cygarach. W każdym razie Szolc-Rogoziński wyrusza do tej Afryki, kupuje właśnie teren za między innymi 6 fuzji, 3 skrzynki dżinu, 4 kuferki, czarny tużurek, cylinder, 3 kapelusze, 12 czerwonych czapek, 60 słoików pomady do włosów. I w 1883 roku właśnie na Mondoleh zakłada polską stację. Są robione wypady przez Szolc-Rogozińskiego i jego kolegów w głąb Kamerunu. No ale ta taka ekspansja Polaków nie trwa długo, bo rok później na terenach dzisiejszego Kamerunu pojawiają się Niemcy i Brytyjczycy i zaczyna się taka rozgrywka większych mocarstw. Rogoziński na początku oddaje swoją kolonie pod protektorat brytyjski, żeby nie wpadła w ręce Niemców, czyli zaborcy. No ale w 1885 roku mocarstwa się dogadują między sobą. Kamerun staje się kolonią niemiecką. Co doprowadza do tego Szolc-Rogoziński, który wraca do Europy, wraca w depresji. Zresztą on zginął tragicznie w 1896 roku. Przejechał go omnibus w Paryżu.
Wyprawa Szolc-Rogozińskiego okazuje się, można powiedzieć, odtwarza pewien schemat, tak? Znaczy utraty niepodległości, tak? Mamy tą polską stację, polską wyobrażenie o polskiej kolonii, które zostaje no właśnie rozebrane przez imperia kolonialne, ale to nie jest jedyne źródło i jedyny początek takich fantazji afrykańskich, fantazji kolonialnych, właśnie nie będących science fiction, nie będących fantastyką i opowieściami przygotowymi dla dzieci, bo te fantazje o dalekich krajach były jedną z odmian, no właśnie, pomysłów na niepodległość, tak, i na to, co mamy, jak może się odrodzić Polska. Pierwsze tego, w taki eskapistyczny sposób, tak, pierwsze tego typu pomysły pojawiają się już z wielką emigracją do Francji, no i właśnie przebywanie na obczyźnie sprawia, że ci emigranci zaczynają myśleć o tym w ogóle, może odtworzyć Polskę gdzieś daleko, tak? Pojawia się już w latach 40. XIX wieku projekt na przykład Józefa Alfonsa Portykowskiego, który proponuje założenie nowej Polski w Ameryce, ale dla samego pomysłu Scholz-Rogozińskiego, takim podobnym, pierwszym, 10 lat wcześniej ogłoszonym pomysłem jest pomysł Piotra Aleksandra Wereszczyńskiego, który publikuje taką odezwę do Polaków pod pseudonimami Polak albo Korczak, który postulował właśnie w tej odezwie utworzenie nowej Polski niepodległej na jednej z wysp Pacyfiku. Uważa, że Oceania to taka ziemia pusta i niczyja, on to tak opisuje, lubo te wyspy położone są między równikiem a zwrotnikiem Koziorożcza, jednak ich klimat jest dość umiarkowany, bo ochładzany wiatrami Oceanu Spokojnego, roślinność jest w nich potężna i podzwrotnikowa, dowodzi to, że grunt urodzajny, obfitość drzew chlebowych i kokosowych, bananowych, muszkatowych i wszelkich innych użytecznych rodzajów palm oraz mnóstwo ryb, żółwi oraz czworonogich świń i kangurów zabezpieczają osadników od głodu, nawet i niepracujących wcale krajowców. Zapewne te wyspy są resztkami utraconego raju i ten raj, no właśnie, tutaj krajowcy są nieważni, tak, gdzieś tam się pojawiają, ale sama idea, że właśnie można jakoś wydobyć takie ziemie niczyje, dogadać się z mocarstwami kolonialnymi i zbudować nową Polskę gdzieś daleko na właśnie takich gruntach niczyich, czyli nienależących do ludzi białych, bo to jest ten sposób myślenia.
Tak, to jest taki, właśnie, to jest ta podstawa dyskursu kolonialnego. To znaczy, że mamy coś pustego, nieważne kto tam mieszka, można sobie to zająć, bo tam nie ma właśnie ani Brytyjczyków, ani Francuzów, ani Belgów, ani Niemców, ani innych państw kolonialnych. No i z tych właśnie pomysłów też i z tych realnych wypraw, tak jak wyprawa Szulca-Rogozińskiego, mamy te wątki pojawiające się w literaturze młodzieżowej, tak? Znaczy taki właśnie sienkiewiczowski, tak? Znaczy w pustyni i w puszczy, gdzie Staś Tarkowski i Nel podróżują przez Afrykę, Baobab nazywa się Kraków, Staś szerzy to chrześcijaństwo i polszczyznę w plemieniu Wahimów bodaj. No, ale też to było dopiero początek, bo ten wątek taki właśnie sienkiewiczowski jest kontynuowany przez inne książki. No i tutaj na pierwszym planie...
Się pojawia fantastyka.
To znaczy pojawia się Maciek I, król powietrza Czyżowskiego z 25 roku, gdzie mamy głównego bohatera Maćka, który ma lat 12. To nie przeszkadza mu pilotować aeroplanu o ładnej nazwie Orzeł. Porywa zresztą ten aeroplan, żeby tak w zastępstwie ojca ojciec nie może polecieć, więc, ale trzeba dostarczyć ważne listy rządowe do króla Rumunii.
No o tym już tam tak wspominaliśmy, zdaje się, w lotniczych historiach, bo to jest historia lotnicza, ale historia bardzo kolonialna, tak, bo on oczywiście ląduje w Afryce i łatwo się domyślić, kim zostaje królem, no właśnie, królem dzikich, tak, których oczywiście jako biały chłopiec, tak, cywilizuje.
Tak, to jest takie plemię kanibali niam niam. No ale zamiast właśnie zjeść Maćka, postanawiają go obwołać swoim królem. I też takie podobne elementy inną taką powieścią, to jest powieść Dookoła świata Stanisława Henninga, ona jest późniejsza, ona jest z 1936 roku. I tam mamy taki wątek emigracyjny, znaczy rodzina Wichrów na skutek kryzysu gospodarczego, oni postanawiają wyjechać ze wsi Wydmuchowo do Brazylii, ale w Gdyni następuje pomyłka i dzieci, tam jest Zosia, Michaś i ich pies Morus. Pies Morus w ogóle jest świetny, bo pies Morus mówi po śląsku. Pies Morus jest genialny w tej książce. I oni też wsiadają na zupełnie inny statek niż rodzice i oni po różnych perypetiach trafiają do Afryki, gdzie znowu plemię kanibali, które znowu nazywa się Niam Niam, jest dowodzone przez wodza Chrup Chrupa i jego żonę Żuła Żułę. I oni chcą usmażyć te dzieci na kokosowym maśle, ale słoń Barnaba przychodzi dzieciom z pomocą i ratuje ich z opresji.
No to jest też, tu widzimy ten, jak pracuje ten dyskurs kolonialny. Słoń jest bardziej cywilizowany niż ludożercy.
Tak. No ale też wracając do tych pomysłów właśnie na odzyskanie niepodległości, no to też takim wątkiem oczywiście w literaturze fantastycznej jest to zakładanie takich osad na Saharze.
I ono się nie bierze znikąd, tak? Znaczy to jak takie wzmożenie tego typu pomysłów pojawia się na początku XX wieku, kiedy no właśnie Sejm Pruski w 1908 roku uchwala ustawę wywłaszczeniową i jest ta słynna kolonizowanie Wielkopolski, które przez tak, ta germanizacja, o której, no właśnie, o której mówi się trochę, także to, skoro kolonizują ziemie polskie Niemcy, to może my powinniśmy kolonizować, no właśnie, chociażby Saharę. I tutaj się pojawia chyba teraz już dość znane opowiadanie Bolesława Prusa, właśnie fantastyczne, Zemsta.
Tak, zemsta, w której do głównego bohatera przychodzi indyjski jogin i w zamian za jego duszę proponuje pomoc w takich różnych terrorystycznych planach antyniemieckich. I ten jogin pokazuje temu naszemu głównemu bohaterowi na nazwisku Miller przyszłość w dwóch wariantach, znaczy z zemstą i bez niej. I właśnie w tym wariancie bez zemsty, który nie zakłada przemocy, Polacy otrzymują terytorium na Saharze. I tam jest, zakładają oczywiście miasto. To jest taka pozytywistyczna przypowiedź dydaktyczna. To znaczy tam jest hasło praca energiczna, wiedza twórcza i cnota. I dzięki temu hasłu Polacy zamieniają tą Saharę w krainę mlekiem i miodem płynącą. Właśnie budują elektryczne miasto Polonia. Święcą sukcesy na wszystkich kontynentach, bo polscy inżynierowie znani ze swojej innowacyjności, pracowitości, są poszukiwani jako towar eksportowy, tak jak mniej więcej polski hydraulik po naszym wstąpieniu do Unii. I ta wizja Prusa, ona w tej chwili właśnie jest bardziej znana ze względu na taką ciekawostkę, ponieważ ukoronowaniem tych wszystkich wysiłków i budowania tej nowej Polski na Saharze jest wybór Polaka na papieża. Chociaż no, nie miało nic wspólnego faktycznie z kolonizacją Afryki. I też jest dosyć ciekawe, że ta zemsta dla współczesnych spotyka się z krytyką. Znaczy Konopnicka strasznie
no właśnie,
skrytykowała.
Maria Konopnicka jako Jan Sawa pod pseudonimem pisała: lud, który nie ma ojczystej ziemi pod stopami, narodem być nie może. Ziemia i lud przynależne sobie, jedne, nierozdzielne na życie i śmierć, to dopiero naród, póki ziemi, puty ojczyzny, puty i narodu. I to w ogóle wpisywało się właśnie w taką dużą debatę, bo tutaj chyba zanim przejdziemy do kolejnej saharyjskiej opowieści, moim zdaniem jeszcze ciekawszej, to ja chciałbym tutaj powiedzieć, że pojawiają się też chłopi, tak, o których będziemy jeszcze mówić. I rzeczywiście Konopnicka wpisuje się w takie zastanawianie się, tak, czy rzeczywiście człowiek przywiązany do ziemi jest tym narodem, tą solą ziemi, czy właśnie chodzi o jakieś przymioty duchowe, które są niezależne, tak? Ta wspólnota wyobrażona jako naród może być gdziekolwiek. I ta dyskusja, ona się wpisuje w tą dyskusję. Tutaj Prus miał pokazywać, że nieważne, czy to Sahara, czy nie, tak? Ważne, że to są Polacy. Konopnicka widziała to troszkę inaczej.
Tak,
ale
bo to jest taka dyskusja oczywiście związana z emigracją zarobkową, głównie do Ameryki Południowej, nasilającą się na przełomie XIX i XX wieku.
I z odkryciem w pewnym sensie podmiotowości polskiego chłopa. Teraz chłopi są, że tak powiem, na czasie w różnych konfiguracjach i no właśnie, i ten tak polski chłop nagle staje się podmiotem i przedmiotem debaty, tak? Czy to jest właśnie Polak, tak?
Na obcej ziemi, tak,
ale też jak politycznie w tej sprawie niepodległościowej za chłopa, można powiedzieć, no, zagospodarować, że tak brzydko się i kolonialnie wyrażę, ale no, pamiętajmy, że jeszcze jednemu carowi to chłopi stawiali pomniki i kapliczki w podziękowaniu, że jest taki dobry, a nie, prawda,
za zniesienie polskim, pańszczyzny.
Tak, a nie polskim działaczom niepodległościowym.
Tak, natomiast wracając już jeszcze do tej Sahary, no to oczywiście te realizacje, różne miasta na Saharze, taka powieść też dosyć znana, w której pojawia się ten wątek, no to są ludzie elektryczni, pod pseudonimem Edmund
Janusza
Krüger.
Kruka, tak, a to był Edmund Krüger. I to też się w tym samym czasie pojawia mniej więcej, bo to zdaje się 1912 rok, kiedy ta powieść wychodzi. I tutaj mamy takie towarzystwo akcyjne kolonizacji Sahary przez genialnego inżyniera Kazimierza Halicza powołane i no właśnie Polacy popierani przez Francuzów. Tutaj ten wątek wielkiej emigracji, można powiedzieć, jest jakoś rozwijany. Chcą i budują miasto elektropolis, miasto na Saharze, miasto ludzi elektrycznych. I oczywiście Sahara tutaj jest tym przykładem właśnie tego pustego, bezpańskiego terytorium, tak? Sahara, ta piaszczysta, bezpłodna Sahara, zamienić ma się w krainę zdolną do uprawy, rodzącą zboża, wino, pokrytą zielenią. Znowu poszukujemy Polski w miejscu, tak, czy tej nowej Polski w miejscu, w którym nic nie ma. Zresztą ten wątek miast, tak, to, o którym już mówiliśmy, to jest właśnie to miasto na pustyni, jako takie najnowocześniejsze, także w najbardziej niedostępnym, wydawałoby się trudnym do opanowania przyrodniczo terenie, tak? Budujemy miasto i to mówi o potędze właśnie nauki.
Tak, ale w ludziach elektrycznych pojawiają się tubylcy, ponieważ pojawia się wątek, że właśnie uzbrojonym okolicznym tubylcom nie podoba się to elektropolis i oni atakują to elektropolis, no ale Halicz dzięki wynalazkom, dzięki elektryczności odpiera ten atak i buduje swoją utopię, bo to elektropolis to jest takie miasto, w którym wszyscy mają być równi, miasto stanowi wspólną własność, zabronione jest hazard, alkohol, też lenistwo, bo praca jest najwyższą wartością i tak dalej.
Ale tu ja bym jeszcze dodał, że oczywiście, ale jak zawsze w tych kolonialnych historiach, tubylcy nie mają takiej siły sprawczej, tak? Znaczy oni atakują, ale ostatecznie okazuje się, że gdzieś tam są tak motywowani przez po prostu przez konkurencję i przez Niemców.
Tak, zgadza się. Natomiast jak odzyskujemy niepodległość, no to w tym momencie bardzo szybko pojawia się właśnie taki dyskurs kolonialny, który jest to, o czym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, taką częścią właśnie tej Polski wyobrażonej, tego takiego wyśnionego międzynarodowego mocarstwa, tej takiej militarnej, politycznej potęgi.
No i takiego właśnie myślenia, że musimy, takiego rewanżystycznego, tak, że Polska musi nadrobić stracony czas, tak, tego nieistnienia polskiej państwowości, jakby odbudować to, co powinno nas spotkać w XIX wieku, tak? Czyli między innymi potęga kolonialna, a najlepiej zabrana, tak, naszym zaborcom, tak? Znaczy też się pojawia ten wątek, że trzeba odebrać część kolonii na przykład Niemcom.
Tak, i tutaj powstają różne instytucje, Polskie Towarzystwo Emigracyjne, Związek Pionierów Kolonialnych i też tak organizacja, która później stanie się dosyć słynna, czyli Liga Morska i Rzeczna. I kiedy wybucha gorączka kolonialna na przełomie lat 20. i 30., a Liga Morska i Rzeczna zamienia się w Ligę Morską i Kolonialną, ta gorączka wybucha, ponieważ chodzą plotki, że Liga Narodów ma na nowo podzielić mandaty nad byłymi koloniami niemieckimi. W związku z czym wszyscy się zgłaszają, że halo, my chcemy też kolonie i właśnie te były kolonie niemieckie. No i Liga Morska i Kolonialna agituje za właśnie przyznaniem Polsce mandatu nad jakimś terytorium. No wskazywano Kamerun ze względu na Scholza-Rogozińskiego, że tam Polacy byli wcześniej od Niemców. Oczywiście z tego nic nie wyszło, znaczy Liga Narodów nie miała w ogóle zamiaru rewidować tych ustaleń, no ale ta wyobraźnia potencjalnych kolonistów pracowała. Że to nowe rynki zbytu, że likwidacja bezrobocia, że też jest taka okazja do zbudowania nowego człowieka, czyli do tępienia polskiego mazgaństwa i do przekucia w ogniu walk konkurencyjnych z najtęższymi narodami świata psychiki Polski.
No właśnie, bo tutaj tak ten kolonizator czy kolonista jakby jest obok właśnie lotnika, o którym rozmawialiśmy, taki typem nowego człowieka, który ma inspirować no właśnie takie działania proobywatelskie w tej jednoczącej się z tych byłych trzech zaborów Polsce. I rzeczywiście Liga Morska i Kolonialna obok tych organizacji właśnie lotniczych czy harcerstwa jest taką porządną, masową organizacją, tak? Która rzeczywiście ma wielu członków.
Tak, tak? Największa organizacja pozarządowa oprócz Kościoła Katolickiego w II RP.
I no właśnie nie wiem, jak tą Ligą Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej
mniej
tutaj,
trochę,
ale chyba
mniej.
Tak, właśnie. Liga, mało tego, Liga Morska i Rzeczna istnieje, zdaje się, nadal. W każdym razie w XXI wieku jeszcze nie miała się tak dobrze, ale istniała. Nawet jeden z prezydentów był honorowym prezesem.
Tak, był, natomiast jeszcze ma swoje rondo w Warszawie, kamyczek na tym rondzie. Natomiast wracając jeszcze do lat...
Były szkolne, ja jeszcze chciałem właśnie, że jeszcze były szkolne koła, tak? Można było zostać znawcą kolonii albo geografem morskim i właśnie dzieci też uczyły się na kolonistów.
No i tak, Liga Morska i Kolonialna szuka w latach 30. tego kawałka ziemi w Afryce, który może sobie Polska wziąć. Tam oni się interesują Angolą, która wówczas była kolonią portugalską, właśnie pod pretekstem planowania takiej współpracy gospodarczej, osadnictwa, i tam wyjeżdżają też pierwsi pionierzy kolonialni. I zresztą tam prasa się rozpisywała, jak to tutaj w Angolii czeka dzięki wytężonej pracy dobrobyt. Od razu tam się pojawili naciągacze, którzy wyłudzają pieniądze od przyszłych kolonistów, żądnych przygód i plantacji. No i pojawia się też taka plotka, że Polska chce Angolę od Portugalii odkupić, i Portugalczycy się strasznie zdenerwowali. Wprowadzili restrykcje imigracyjne dla osadników, w związku z czym Liga Morska i Kolonialna zmienia kierunek.
Tym kolejnym kierunkiem okazuje się Liberia, tak? Można powiedzieć, że znowu postrzegana trochę jako państwo, które nie ma protektorata, tak? Wolność, Liberia, tak? Państwo, które powstaje jako miejsce osiedlania się byłych amerykańskich niewolników w pierwszej połowie XIX wieku. I ta Liberia, zdaniem władz Ligi Morskiej i Kolonialnej, nie ma protektora, więc czemu by nie Polska i czemu nie nawiązać tutaj jakiejś współpracy? I to, co oczywiście jest chyba najsłynniejszą opowieścią kolonialną polską. W 1934 roku do Warszawy przybywa nieoficjalny przedstawiciel rządu Liberii. Nawiązanie stosunków gospodarczych następuje, umowa, traktat handlowy wydzierżawia Polakom 50 plantacji pod uprawę kauczuku, kakao i kawy. I rzeczywiście wydaje się, że tutaj coś z tego będzie.
Tak, zresztą nam wypływa statek handlowy z Gdyni, na taki podbój handlowy, tam cement, sól, żelazo, ale też 500 nocników wwieźli do tej Liberii. Zresztą te nocniki wróciły do Polski i jako powód tego, że nie było rynku zbytu, podano, że emalia się obtłukła. No ale plantatorzy, którzy tam wyjechali, oczywiście im nie było łatwo, bo ta ziemia się nie nadawała pod uprawy. No właśnie klimat tropikalny sprawiał swoje problemy, plus oczywiście komary i inne insekty. Ale przede wszystkim to jest tak, że ta działalność nie wzbudziła entuzjazmu innych państw. No, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych.
Właśnie, które można powiedzieć odezwały się, że jak to? No jest ten protektor, tak? To są Stany Zjednoczone. określone, ale mamy to dla mnie Liberia to jest przede wszystkim hasło tajnej umowy, takiej kolonialnej teorii spiskowej, która się tutaj pojawia, czyli hasła, że do tej umowy handlowej była tajna klauzula o współpracy wojskowej, która dotyczyła właśnie takiego zaciągu 100 tysięcy obywateli Liberii w razie zagrożenia wojennego w Europie. I że Polska będzie miała taką zaciężną armię kolonialną, która tutaj będzie walczyć z naszymi odwiecznymi wrogami, czyli oczywiście Niemcami i Rosją.
Tak, zresztą Liga Morska i Kolonialna miała inne plany, bo to jest stworzenie osady Morska Wola w Brazylii, są plantacje w Mozambiku, to jest próba wysyłania osadników do Peru. I tutaj trzeba też powiedzieć, że o ile Liga działała trochę niby jak organizacja pozarządowa, ale miała bardzo możnych protektorów w gronach rządowych, do grona tego nie należał minister Józef Beck, który twierdził podobno, że polskie kolonie zaczynają się w Rembertowie.
I Piłsudski też nie był jakimś zwolennikiem kolonii.
Tak, ale też MSZ miało ten plan kolonizacyjny i to był antysemicki plan kolonizacyjny, no bo to jest słynny próba sądowania z Francuzami przesiedlenia polskich Żydów na Madagaskar. I jeszcze w marcu 1939 roku, jest bardzo późno, ale MSZ pyta Ligę Narodów, który kawałek Antarktydy jest do wzięcia. Znaczy tam nie planuje się osadnictwa, żeby nie było, no ale to jest kwestia prestiżu, żeby mieć przynajmniej kawałek Antarktydy.
No właśnie, to jest ta Polska wyobrażona cały czas, tak? Która jest, ma tworzyć takie imaginarium współczesnego, tak? Czyli tego z dwudziestolecia międzywojennego Polaka i tam tą kwestią prestiżu jest chociaż powiedzenie, że mamy kolonię, tak? Jakby to była jakaś skała na środku morza, przez nikogo nie zamieszkała i tak by było dobrze i super, ale w tym momencie ja myślę, że powinniśmy przejść do tych samych biednych kolonistów, tak? Którzy ruszali bardzo często na ten podbój, tak? Do Liberii, no właśnie z tą myślą, że to będzie przygoda ich życia, tak? Że to będzie niesamowita wyprawa, ale czasami też byli po prostu zmuszeni, no właśnie, dlaczego Polacy kolonizowali na przykład Brazylię, bo tu mamy tą Morską Wolę, to wspaniałe historie, kim byli i dlaczego kolonizowali.
Znaczy nie, no właśnie tutaj mamy ten motyw, o którym wspomnieliśmy, czyli motyw emigracji, to jest ten za chlebem, tak? Emigracja przełomu XIX i XX wieku. No my mówimy jeszcze wtedy o emigrantach, którzy po prostu szukają w tej Brazylii lepszego życia. No i ten wizerunek emigranta, które wyjeżdża właśnie za chlebem, za pracą, za kawałkiem ziemi. Trochę po awans społeczny, jak to potem przedstawiano. Także to właśnie ciężka praca przynosi sukces.
No był to też ten awans społeczny, bo skąd wyjeżdżali? Wyjeżdżali często ci, którzy głodowali, tak, nie mieli własnej ziemi, albo mieli bardzo słabe możliwości właśnie rozwoju, z takim wyobrażeniem, że z takiego chłopa małorolnego albo bezrolnego zostanie się na przykład plantatorem.
No i tutaj są te pamiętniki chłopskie, oczywiście to jest kwestia Floriana Znanieckiego, w którą nie będziemy wchodzić. W każdym razie, tak jak mówiliśmy, ta wizja emigranta zmienia się w latach 20. i 30. wizję właśnie tego nowego człowieka, pioniera kolonialnego. To już nie jest emigrant, który wyjeżdża za chlebem, tylko to jest specjalnie przygotowana jednostka, która ma w nowoczesny sposób zasiedlać te plantacje kolonialne i tak dalej. I jeden z właśnie z kolonizatorów, Kazimierz Armin, on spędził 3 lata w Liberii, on pisał, że plantator musi znać się na wszystkim. Powinien umieć zbudować dom czy magazyn, przyprowadzić pomiary miernicze, zbudować most, wytyczyć drogę, słowem wiedzieć cały szereg rzeczy, które są związane z gospodarką plantacyjną. No i to jest taki pozytywistyczny model właśnie Polaka przedsiębiorcy, tego pracownika, kupca, czy też marynarza floty handlowej. To wszystko ma być kluczem do tego kolonialnego sukcesu. No ale w rzeczywistości to w ogóle nie było różowo.
No właśnie, nie było różowo, bo można powiedzieć, że z jednej strony mamy właśnie tą przemianę emigranta, imigranta w kolonizatora, kolonistę, kogoś ważnego, pioniera, tak? A z drugiej strony to jest to na tej sferze właśnie takiej wyobrażonej następuje taki awans, tak? Rzeczywiście awans społeczny, ale taki wyobrażony, bo można powiedzieć, że w dużej mierze jest to historia rozczarowań, tak? Takich właśnie, że przyjeżdżamy do tego dalekiego kraju i wszystko jest nie tak.
Tak, znaczy w porównaniu z mitem jeżdżenia konno na zebrach nic się nie zgadza. Sami koloniści zresztą o tym pisali, jeden z pionierów kolonialnych właśnie w Liberii. Zygmunt Begartner pisał, że tryb życia kolonisty jest bardzo jednostajny. O godzinie 6 rano budzi go tamtam. Kolonista przydziela czarnych robotników do pracy, która trwa do 7 wieczór z godzinną przerwą na obiad. No i że to jest taka walka ze wszystkim w tych relacjach kolonistów. Przy czym walka ze wszystkim to też oznacza walkę z robotnikami. No i tutaj wkraczamy na teren ostrych takich wątków rasistowskich, które pojawiają się w tych pamiętnikach kolonizatorów. Z jednej strony oczywiście Liga Morska i Kolonialna to jest ten mit łagodnego kolonisty. Tak, że tam Polacy posiadają zdolności kolonialne, żeby sobie radzić metodami humanitarnymi z dzikimi plemionami.
Właśnie, bo tutaj moim zdaniem jest to ważne, tak? To wyobrażenie, że jednocześnie powinniśmy mieć kolonie i na nie zasługujemy, tak? To już się pojawia u tych pierwszych tak, u Wereszczyńskiego też się to pojawia trochę. Dlaczego Polacy zasługują na kolonie? Bo są trochę, jak już mówimy o tych wątkach tak rasistowskich czy narodowych, bo są trochę lepsi. A dlaczego są lepsi? Bo oni sami byli, tak, są tymi kolonizatorami, którzy byli skolonizowani. Byli pod zaborami, byli pod czyjąś władzą i teraz mają taką zdolność, no właśnie, empatii, zrozumienia tego, tych krajowców i będą ich traktować inaczej. Ale to traktowanie inaczej tylko wydaje się takim traktowaniem lepszym. Nadal to jest właśnie rasizm i dominacja.
Tak, i przemoc. Są takie listy dwóch przyjaciół, którzy pod koniec lat 20. wyjeżdżają właśnie do Afryki szukać tam szczęścia kolonialnego. Kazimierz Pruszyński i Włodzimierz Szawernowski. I Szawernowski na przykład w listach pisał całkiem wprost, że nie masz pojęcia, co to za leniwe dwunogi ci murzyni. Z kolei jego przyjaciel Pruszyński też pisał, że bez przymusu czarni nigdy by nie pracowali. W ogólnych zarysach można stwierdzić, że w savoir-vivre Afryki dominującym momentem jest trzcinka. Nie chodzi tu nawet o ból fizyczny, bo do tego czarny się dawno przyzwyczaił i nie robi to na nim specjalnego wrażenia. Trzcinka jest po prostu symbolem pewnego autorytetu usankcjonowanego odwiecznym zwyczajem. To jest pewnego rodzaju regulator życia. I on pisze zresztą w Pruszyński wprost o tej przemocy zadawanej robotnikom przez niego i przez Szawernowskiego, że wymierzamy bambusom sprawiedliwość. Więc to jest taki absolutny rasizm, autorytet białej rasy, takie eutropocentryczne myślenie, taki kulturowy stereotyp kolonizatora jako pana, który tak traktuje podległego mu robotnika w końcu, no bo oni im płacili.
Właśnie, można powiedzieć, że tak Polacy, mimo tego swojego poczucia, że sami są zdominowani, także za wolność naszą i waszą i tak dalej, jakby nie potrafią wyjść poza dyskurs swoich czasów, tak, ten dyskurs kolonialny i myśleć inaczej niż europocentrycznie, tak. Może Niemcy są źli, może Brytyjczycy zawsze są trochę lepsi, bo nas nie dominowali bezpośrednio. Jak sobie poczytać właśnie na przykład Sienkiewicza, to Brytyjczycy są dobrzy, Niemcy są źli, ale zawsze najgorsi są krajowcy.
Tak, no i ta w ogóle ta przemoc, ona ma też utrwalać takie marzenie o sile gospodarczej Polski. Bez tego w ogóle nie będziemy mocarstwem, bez kolonii nie będziemy mocarstwem, bez tej pracy na plantacjach, bez handlu nie osiągniemy sukcesu. Jeden też z takich kolonistów pisał, że tylko to może sprawić, że wejdziemy do szeregu uznanych przez innych ludzi budujących nową Afrykę, Afrykę przyszłości, ale równocześnie budujemy nową Polskę, Polskę przyszłości.
Można powiedzieć, że mieliśmy, zwłaszcza w fantastyce, i to jeszcze takiej właśnie sprzed lat 30., może nawet mocniej, taką Polskę kolonialną, Polskę wyobrażoną, która rzeczywiście posiadała dalekie zamorskie kolonie, to w rzeczywistości ta działalność chociażby Ligi Morskiej Kolonialnej, to bardziej było to morze, tak, czyli rozwijanie w ogóle Polski jako potęgi handlowej i morskiej, i to chyba bardziej się udawało niż robienie, no bo jednak mamy tam Gdynię, tak, jakieś polskie statki, marynarka wojenna się pojawia. Tutaj rzeczywiście coś się udało zrobić, natomiast te kolonie to było też trochę takie wciskanie się tam, gdzie wolno, tak, znaczy, no bo na przykład Brazylia przez długi czas po prostu zapraszała osadników, tak.
A potem przestała i to też jest taki moment, że ten polski sen kolonialny w rzeczywistości to jest sen bardzo, bardzo spóźniony. No bo w momencie, kiedy potęgi kolonialne nieco się chwieją i widać już, że za chwilę nastąpi coś, co sprawi, że ten kolonialny porządek świata to jest bardzo XIX-wieczny, no to w tym momencie właśnie Polska chce mieć kolonię. Mało tego, jeszcze w czasie II wojny światowej w różnych takich konspiracyjnych pisemkach zajmował tych konspiratorów temat, czy musimy mieć kolonię po wojnie, bo gdybyśmy mieli kolonię, to by się z nami liczono i być może do wojny by nie doszło. Ale też trzeba powiedzieć od razu, że w tych snach fantastycznych z kolei, literackich, marzymy nie tylko o podboju Afryki, tylko już marzymy o podboju kosmosu i to się pojawia w latach 30.
No ja bym tutaj jeszcze dodał, że to jest w ogóle znaczące, tak jak rozmawiamy o fantastyce w ogóle, o fantastyce naukowej przede wszystkim, to bardzo często przez wiele lat gdzieś tak kolonialność, taki dyskurs kolonialny w science fiction był z jednej strony bardzo i bezpośrednio obecny, z drugiej strony gdzieś w tych polskich rozważaniach ukryty, tak? Znaczy nie znajdujemy przez wiele lat właśnie jako jednego z motywów kolonializmu, tak? W fantastyce, a my mamy tutaj jednak taką koncepcję, że sam dyskurs kolonialny z tego gdzieś jest jednym z takich filarów tej prawdziwej fantastyki naukowej, tak? Która powstaje gdzieś właśnie w pozytywizmie bardziej, tak? Niż wcześniej. I ja tutaj mam mój ulubiony tekst a propos tego George'a Wilsona z 1882 roku w czasopiśmie Atlantic pojawia się, gdzie on rozważa właśnie stosunek Amerykanów do tych dawnych narodów, do Indian, zastanawiając się, co by było, gdyby to kosmici wylądowali w Stanach Zjednoczonych, czy oni by potrafili, jakby cywilizowali i zdobywali właśnie Amerykę tych białych kolonizatorów, Amerykę białych obywateli. I tutaj to porównanie właśnie kolonizacji z kolonizacją z kosmosu, czy najazdem z kosmosu jest bardzo istotne, bo pokazuje, że właśnie między tym science fiction a kolonializmem jest bardzo wiele takich nawet mniej oczywistych, no właśnie, wspólnych rzeczy. No i chociażby właśnie to zdobywanie kosmosu.
Tak, znaczy zdobywanie kosmosu w tych polskich realizacjach bardzo rzadko kosmici przybywają i nam robią krzywdę. Raczej to my przybywamy, nie tyle robimy krzywdę kosmitom, no bo w ogóle kosmos jest pusty. Też tak bardzo mało znana powieść Nila i oko Herpentyla, napisana pod pseudonimem Armand Cordeval. Niestety nie udaje się na razie rozszyfrować, kto się pod nim ukrywał. Natomiast tam jest taka kolonia ostatnich ziemskich katolików, Polonów. I oni zakładają tą kolonię na Wenus, bo nie mogą, na Ziemi jest bezbożnictwo, triumf materializmu, kapitalizmu, więc oni się wynoszą na Wenus i zakładają tam właśnie krainę, której stolicą jest Nowe Gniezno i władzę sprawuje król Lech V. Natomiast oczywiście ten kosmos się pojawiał bardzo mocno w też takich właśnie trochę sienkiewiczowskich powieściach dla dzieci i młodzieży z takim zacięciem popularyzatorskim. I tutaj mamy przede wszystkim małżeństwo Burdeckich, czyli Feliksa Burdeckiego i Józefę Burdecką. Natomiast Burdecki przedwojenny, no to jest Burdecki piszący te wszystkie właśnie takie powieści typu Rakietą na Merkury.
No właśnie, tutaj Rakietą na Merkury z 1934 roku, to jest takie bezpośrednie w sumie przeniesienie, tak, takiej powieści z czasów kolonialnych w kosmos, tak, bo mamy polskich podróżników, naukowców, którzy lecą na tytułową planetę i tam odkrywają cywilizację, którą nazywają cywilizacją radioistot, takich dynamomaszyn, ich nogi to anteny radiowe, wytwarzają fale do komunikowania się, są trochę jak takie roboty, trochę dziwne istoty, ale opisywani są i traktowani właśnie jak tacy dzicy, mimo tego, że mają jakąś zaawansowaną cywilizację, to no właśnie, to są trochę taką cywilizacją, którą można by skolonizować. I to spojrzenie kolonialne w tej książce jest chyba bardzo istotne. Właśnie patrzymy na obcych, zamieszkujących inne planety, po prostu jak na tych tubylców, których można skolonizować, można nawiązać kontakt, a może oni się kiedyś zemszczą i najadą na Ziemię.
Tak, z kolei właśnie żona Burdeckiego Józefa jest autorką takiej powieści Planetoida 2100, to jest 32 rok. To jest 55 rok w tej powieści, jest grudzień i trwają przygotowania do lotu na Marsa. I wehikuł, który ma tego Marsa lecieć, zwiedza dziennikarz Ogiński. I towarzyszy mu profesor Mocarski, który ma lecieć na tego Marsa, oraz 12-letni syn profesora. No i przede wszystkim oczywiście zdarza się wypadek, ponieważ dziennikarz przypadkowo naciska jakąś dźwignię, rakieta startuje, no i oni ruszają, żeby zwiedzać nie tyle planetę Mars, planetoidki po drodze i udaje mi się wrócić. Zresztą podobny ten wątek w powieści, o której już rozmawialiśmy, czyli opowiadaniu Między Ziemią a Księżycem Wandy Grodzińskiej, to jest Pomyka z 35 roku, czyli przypadkowo naciskamy guziki i rakieta startuje. Ale też taki wątek kolonialny pojawia się w przypadku okultyzmu i astrala, o którym też rozmawialiśmy. To znaczy, że można nie tylko podbijać kosmos technicznie za pomocą różnych pojazdów międzyplanetarnych, ale też przede wszystkim za pomocą ciała astralnego. I to jest taka powieść Niesamowita miłość Junosza Olszakowskiego.
Tutaj też oczywiście od razu pada pytanie, czy astral jest science fiction, czy fantasy. Tutaj bohater Jan Christoph, obywatel ziemski z Podbłonia, no właśnie, widzi przyszłość i potrafi podróżować przy pomocy ciała astralnego i dzięki takim wycieczkom no właśnie rozwiązuje na przykład sprawy, różnego rodzaju sprawy kryminalne, ale też potrafi przenieść się na przykład na Marsa, gdzie widzi domy, ulice i miasta, tak, pisze, zwiedzałem wsie wzorowo urządzone, przenikałem do mieszkań ludzkich. No właśnie, Mars jako planeta zamieszkała i planeta, którą można zwiedzać niczym turysta, ale turysta astralny. No tutaj wydaje mi się, że ten kolonializm też właśnie w turystyce cały czas wciąż mamy, jak mówimy o tym, co nas łączy z tym, co było kiedyś, no to to marzenie, i to wydaje mi się, że tym moglibyśmy zakończyć, że niebezpiecznie marzenie o polskich koloniach wraca nawet w XXI wieku, tak.
Tak, ono jest ciągle żywe tak naprawdę, jak się przypatrzymy uważniej. Tego nie widać, ale to marzenie wraca i politycznie, o czym świadczą różne wypowiedzi co jakiś czas rządzących z różnych frakcji. To marzenie, nie tyle oczywiście w sensie, że potrzebujemy mieć kolonię, ale że gospodarczo, tak, na przykład współpraca z jakimś krajem afrykańskim jest drogą do sukcesu i potęgi Polski.
I myślenie, tak, myślenie myślenie stereotypami kolonialnymi cały czas jest mocno obecne. Nie tylko chodzi o ten rasizm, ale dla mnie tym wspaniałym przykładem jest to mówienie przez publicystów i pisanie trochę niby na żarty, ale nie do końca o województwie irackim, tak, podczas drugiej wojny w Zatoce, kiedy polski kontyngent wojskowy, no właśnie, okupował Irak, czy też wprowadzał tam pokój, zależy, którą przyjmiemy wersję, to dużo mówiono o korzyściach i o tym, że mamy województwo irackie. To jest naprawdę takie mocne echo tych wszystkich kolonialnych wyobrażeń przed 1939 rokiem.
Tak, i też to, że nawet jak wejdziemy do sklepu, to ciągle możemy znaleźć tam różne produkty, które odwołują się jakichś do takich kolonialnych wyobrażeń. Jedna z margaryn ma dokładnie takie samo wyobrażenie palmy i czarnego człowieka, jakby wyjęte w ogóle z obrazka Walentynowicza. Tak dosyć karykaturalne. Ciągle jest w sklepie.
Ja myślę, że moglibyśmy bardzo długo jeszcze rozmawiać i o fantastyce, i o tym na przykład, dlaczego właśnie pionier, kolonizator, imigrant nie został polskim bohaterem chłopskim, bo teraz na topie są cały czas chłopi, a no właśnie, a Maria Konopnicka w tym samym czasie pisała pana Balcera w Brazylii. To miał być zamiast rejmontowskich chłopów, to miał być wielki poemat, tak, o polskiej ziemi, o chłopach i właśnie o emigracji, który właściwie nikt chyba tego dzisiaj nie czyta. Kto by czytał 11 z Głoskowcem pisany poemat o wyjeździe do Brazylii?
No ale też to są te wątki, że bardziej nas w tej chwili zajmuje podbój kosmosu, też taki kolonialny podbój kosmosu.
Elon Musk jest po prostu takim klasycznym kolonizatorem, tak? Działa trochę jak te pierwsze kompanie handlowe, które wyjeżdżały po dobra, tak? I można powiedzieć, kolonizować obce krainy, tak? Elon Musk chce kolonizować Marsa i myślę, że to jest to dobre zakończenie.
Bardziej myślałam o jednym z pomysłów już byłego rządu na program Kosmos Plus, ale dobrze.
A to jedno z drugim, myślę, że to partnerstwo publiczno-prywatne tutaj. Kosmos plus Elon Musk na przykład.
Na przykład.
Dobra, chyba na tym musimy kończyć, bo już długo, długo gadamy, a w następnym odcinku wrócimy do fantastyki takiej mocno przyszłościowej, ale będziemy mówić o tym, jak skończy się świat.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Podcast zrealizowano w ramach grantu w działaniu 3.3.2 Promocja badań naukowych, realizowanego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Warszawskiego.